Kochani, proszę usiądźcie. Jestem niezwykle Bogu wdzięczny za tę możliwość, że znów dzisiaj po raz drugi możemy się spotkać w kaplicy i możemy wspólnie się modlić, możemy wspólnie słuchać też Bożego Słowa. Fragment, który chcę dzisiaj z wami rozważyć, to będzie Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Będę korzystał z przekładu Starego i Nowego Przymierza. Teksty Pisma Świętego będą też wyświetlone tutaj na ścianie. Może nie wszyscy macie przy sobie ten przekład, ale ja chciałbym dzisiaj korzystać z tego przekładu. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, werset od 1 do 8. Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak: mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył się z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. Pan podsumował: zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie wiem, czy wiecie, ale z tym fragmentem Pisma Świętego, z tym tekstem jest pewien problem w wersecie 7. Jeśli znacie różne tłumaczenia, to możecie zauważyć, że tłumacze bardzo różnie tłumaczą werset 7. Dlaczego? Dlatego, że tekst oryginalny, tekst grecki, dopuszcza dwa rodzaje tłumaczeń tego tekstu. I niektóre tłumaczenia w ten sposób brzmią: a czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, chociaż zwleka w ich sprawie, a inne tłumaczenia: a czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, czy będzie zwlekał w ich sprawie? Są dwie różne obrazy Boga. Chcę na to zwrócić uwagę. Są dwa różne obrazy Boga. Pierwszy obraz Boga to jest ten, który zwleka w ich sprawie. A drugi to jest, czy będzie zwlekał w ich sprawie. Jaki obraz Boga dzisiaj nosisz w swoim sercu? Jaki obraz Boga jest bliski dzisiaj tobie? Czy obraz Boga, który zwleka w twojej sprawie, czy obraz Boga, który zadaje pytanie, czy ja będę zwlekał w twojej sprawie? Kiedy zaczniemy analizować tę przypowieść, to zauważymy, że werset pierwszy mówi tak: opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli ja miałbym się modlić do Boga, o którym wiem, że będzie zwlekał w mojej sprawie, to mnie to nie zachęca. Ta przypowieść jest o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Taki jest cel tej przypowieści. W jaki sposób mogę zostać zachęcony, by się modlić i nie ulegać zniechęceniu? Co mnie zachęca? Co ciebie zachęca do tego, żeby się modlić i nie ulegać zniechęceniu? Posłuchajcie, pomyślmy troszeczkę, w jaki sposób Bóg jest przedstawiony w tej przypowieści. Jaki jest obraz Boga w tej przypowieści? Obraz Boga w tej przypowieści zbudowany jest na zasadzie kontrastu. Obraz Boga w tej przypowieści zbudowany jest na zasadzie przeciwstawienia. Wprost w tej przypowieści Bóg nie występuje. W tej przypowieści występuje niesprawiedliwy sędzia. Tak czy nie? Bóg nie występuje w tej przypowieści, występuje niesprawiedliwy sędzia. I ten niesprawiedliwy sędzia jest w tym wszystkim, czym Bóg nie jest. Ten niesprawiedliwy sędzia jest absolutnie kontrastem wobec Boga. Jeśli chcesz zobaczyć, jaki jest Bóg, to musisz przeanalizować niesprawiedliwego sędziego i na końcu powiedzieć, Bóg jest dokładnie odwrotnością tej osoby. Bóg jest dokładnie odwrotny. Pan Jezus często, gdy opowiadał przypowieści, główny bohater tej przypowieści był obrazem Boga. Jak na przykład ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym. Tam ojciec jest obrazem Boga wprost. Tak? Patrzymy na ojca i myślimy, Bóg jest podobny do tego ojca. Ale w tej przypowieści Pan Jezus posłużył się innym środkiem wyrazu. Mianowicie zbudował kontrast. A więc jaki jest sędzia w tej przypowieści? Po pierwsze jest powiedziane, że on mówi o sobie, sędzia nie bał się Boga, aż człowiekiem się nie liczył. Nie bał się Boga, aż człowiekiem się nie liczył. Jest to powiedziane dwukrotnie. Nawet on sam mówi w wersecie czwartym, chociaż nie boję się Boga, aż człowiekiem się nie liczę. Czy taki jest Bóg? To jest zupełna odwrotność. Dalej, w wersecie szóstym jest powiedziane, że ten człowiek jest niesprawiedliwym sędzią. A jakim sędzią jest Bóg? Sprawiedliwym sędzią. Tak? Kiedy popatrzymy na naturę Boga, wyrażoną w Piśmie Świętym, to na przykład w drugiej księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, 22 wersecie, Bóg wypowiada takie prawo. Nie będziesz gnębił żadnej wdowy ani sieroty. Nie będziesz gnębił żadnej wdowy ani sieroty. W 5 Mojżeszowej, 27-19, Bóg mówi tak. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. Ta wdowa miała słuszną sprawę. Zgadza się czy nie? Ta wdowa nachodziła sędziego w słusznej sprawie. Można powiedzieć, ona miała rację. Ale przecież był to niesprawiedliwy sędzia, więc nie za bardzo chciał się wstawić, ująć w jej sprawie. Ale kiedy patrzymy na Boga, to dowiadujemy się, że Bóg jest opiekunem sierot i wdów i jest sędzią sprawiedliwym. Bóg szanuje wdowy i bierze je w obronę. Bóg jest tym, który staje po stronie uciśnionych i pokrzywdzonych. Zdanie, które następuje po zdaniu siódmym. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, czy będzie zwlekał ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. To zdanie, stwierdzenie, szybko weźmie w ich obronę, determinuje werset siódmy, który powinien brzmieć, czy będzie zwlekał ich sprawie? Nie, nie będzie zwlekał ich sprawie, szybko weźmie w ich w obronę. Czy nie taka jest logika tego tekstu? Czy nie taka jest logika tej myśli? Ale przez to, że może się tak zdarzyć, że poprzez tłumaczenia albo poprzez też nasze osobiste doświadczenia możemy ukształtować w naszym umyśle obraz Boga, który zwleka. Możemy ukształtować obraz Boga, który zwleka z odpowiedzią na twoje modlitwy. Ten obraz może cię zniechęcać do tego, żeby się modlić. Ten obraz może powodować to, że nie będziesz wytrwale, nie będziesz gorliwie, nie będziesz z pełnym zaangażowaniem przychodził do Boga ze swoimi sprawami, problemami, doświadczeniami, bo w twoim umyśle powstanie obraz Boga, który zwleka, obraz Boga, który czeka, obraz Boga, który nie odpowiada, obraz Boga, który wkłada twoją sprawę do szuflady i czeka na lepsze czasy. W tej przypowieści Bóg nie jest przedstawiony jak ten niesprawiedliwy sędzia, który słuszną sprawę odłożył ad acta, Ale w końcu i tak się zreflektował i pomyślał sobie, że nie, no w końcu ta wdowa chyba nie wytrzyma i być może dojdzie do jakiegoś rękoczynu, mówi inne tłumaczenie. I w końcu tak i sprawę postanowił załatwić. Ale na końcu Pan Jezus w tej przypowieści mówi, ale Bóg Ojciec nie jest taki. Bóg Ojciec szybko weźmie cię w obronę, jeśli ty będziesz wołał w swojej sprawie. Inne fragmenty o modlitwie. Gdybyśmy dołączyli teraz inne fragmenty o modlitwie i zbudowali ten obraz Boga, który buduje nam Biblia. Bo to jest bardzo ważne, bo my mówimy o tym, że my jako dzieci Boże mamy relację z Ojcem, ale jakość naszej relacji, głębia naszej relacji zależy od tego, jakiego Ojca mamy w swoim sercu i w swoim umyśle. Jaki On jest, jak my Go definiujemy, jak my Go rozumiemy, jak my Go pojmujemy. Czy jest to Ojciec, którego postawa zachęca nas do tego, żebyśmy do Niego przychodzili? Czy jest Ojciec, którego postawa pociąga nas do siebie? Czy jest to Ojciec, którego postawa sprawia, że Ty chcesz do Niego przyjść? Czy jest to postawa Ojca tak ukształtowana w Twojej umyśle, że ciągle trzeba Cię zmuszać do tego, żebyś Ty chciał w ogóle z czymkolwiek do Boga przyjść? Jeśli ukształtujemy sobie obraz Boga, który ciągle zwleka w Twojej sprawie, nie będziesz miał silnej motywacji, nie będziesz miał silnego pobudzenia do tego, żeby swoje życie uzależnić od Niego, być po prostu z Nim na co dzień, zawsze i opowiedzieć Mu całą swoją historię, opowiedzieć Mu wszystko, co jest w Twoim sercu, wylać przed Nim wszystko, co mieści się tu w Twoim wnętrzu. Inny fragment, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, od 9 wersetu czytamy. A ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go prosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża, albo gdy prosi o jajo, daje mu skorpiona. Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, posłuchajcie teraz, o ileż bardziej Ojciec w niebie. O ileż bardziej Ojciec w niebie. Łukasz mówi, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, a Ewangelista Mateusz mówi, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej. My, ojcowie, mamy takie przekonanie, że jesteśmy dobrzy dla naszych dzieci. Mamy takie przekonanie, że jesteśmy dobrzy dla naszych synów, że jesteśmy dobrzy dla naszych córek. I być może tak jest. Jesteśmy dobrzy na miarę nas jako ludzi. Ale ten tekst nam mówi, o ileż bardziej Ojciec Niebieski. Jeżeli ja uważam, że jestem dobry dla mojej córki, to ileż bardziej Ojciec Niebieski jest lepszy dla swoich dzieci niż ja dla swoich dzieci. Zgadza się czy nie? Czy nie tak powinniśmy patrzeć na Boga? Na Boga, który da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Da dobre rzeczy tym, którzy kołatają, którzy przychodzą do Niego. Dalej Jakub w swoim liście, pierwszym rozdziale, wersecie 5 mówi tak. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. I znów zauważam to zdanie, które tak mocno zachęca mnie do tego, żeby przychodzić do mojego Ojca, do mojego Boga, który mówi, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. Bóg ci nie wypomni, że czymś cię obdarzył. On nie będzie mówił, słuchaj, ja ci to dałem, a ty szczodrze, czyli hojnie, czyli z otwartym sercem, szczodrze i bez wypominania. Tak przedstawia Biblia Boga Ojca. Taki obraz Boga Ojca buduje. A przypowieść, którą przeczytałem, jest przypowieścią, która ma nas zachęcić do modlitwy, zachęcić do przychodzenia do Ojca. Na nas zachęcić do tego, żebyśmy naszych spraw nie próbowali załatwiać tylko w oparciu o nasze zasoby i nasze możliwości, ale żebyśmy nasze sprawy przynosili do Boga Ojca, przede wszystkim do Niego. Zanim cokolwiek podejmiesz, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania w Twojej sprawie, to zapytaj samego siebie, czy już z Bogiem o tym rozmawiałeś. Czy już rozmawiałeś z Ojcem o tej sprawie, która cię boli, która cię gnębi, która cię dotyka, czy już z Bogiem o tym porozmawiałeś? Bóg nie jest dla nas ostatnią deską ratunku. Bracia, siostry, Bóg jest dla nas pierwszą deską ratunku. Bóg jest tym, który pierwszy chce usłyszeć, co jest w twoim sercu. Opowiedz mu twoją historię. Przedstaw mu samego siebie, przedstaw mu swoją sprawę, przedstaw mu swój dylemat. O ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą, który jest hojny i który nie wypomina. Takie jest jak gdyby spojrzenie na obraz Boga pokazywany w tej historii. Sędzia to jest obraz negatywny, a dokładnie po drugiej stronie. Całkowicie opozycją do obrazu sędziego, niesprawiedliwego, jest obraz Boga, który się inaczej zachowuje niż ten sędzia. Ten sędzia tak potraktował tą wdogę, ale i tak w końcu się ugiął pod jej naporem. Ale nie taki jest Bóg. O ileż bardziej, czy Bóg nie weźmie w obronę szybko tych, którzy wołają we dnie i w nocy? A teraz wdowa. Co cechowało tą wdowę? Ta wdowa akurat jest przykładem wprost. Ta wdowa nie jest przykładem poprzez obraz odwrotny, ale jest przykładem wprost. Po pierwsze, ta wdowa wiedziała, do kogo pójść w swojej sprawie. Zgadza się, miała sprawę i poszła do właściwej osoby. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, do kogo się udać w naszej sprawie. Wiecie, jest tak wiele koncepcji w chrześcijaństwie, jest tak wiele pomysłów, stworzono tak wiele specjalizacji, jeżeli chodzi o świętych i czym oni się zajmują, a w końcu stworzono świętą Ritę, która jest od rzeczy niemożliwych i jeżeli po prostu już masz rzecz niemożliwą do zaakceptowania, no to tam. Bracia, siostry, ja w żaden sposób nie chcę jak gdyby się wyśmiewać, tylko chcę pokazać wam, jak prostą drogę Bóg pokazuje w swoim słowie. Jak prostą drogę Bóg pokazuje. Bóg pokazuje siebie jako ojca, a mnie i ciebie jako dziecko. Wyobraź sobie synu, wyobraź sobie córko, że masz sprawę do ojca i wynajmujesz jakiegoś, nie wiem, mediatora, który twoją sprawę załatwi z ojcem. Czy jest to logiczne? Wiecie, jak jest przywilej dzieci? Przywilej dzieci jest to, że mogą nudzić. To jest przywilej dziecka, to jest przywilej córki, przywilej syna. Mogą nudzić. Obcego byśmy nie stolerowali, może byśmy nie ścierpieli, ale jeżeli syn nudzi i córka nudzi, no to mają prawo, to jest syn, to jest córka, mogą nudzić. Pomyślcie o tym, że Bóg pokazując tą wdowę, że Jezus pokazując tą wdowę przypowieści mówi, że możesz nudzić. Bo ta wdowa była uciążliwa. Ona się naprzykrzała temu sędziemu. W końcu, mimo tego, że to był zły człowiek, to w konsekwencji ten człowiek powiedział tak, już mi tak uprzykrzyła życie, że w końcu załatwię jej sprawę. Wdowa była wytrwała. Wdowa była nieustępliwa. Bracia i siostry, i my, patrząc na tę wdowę, możemy się nauczyć takiej postawy, że my możemy nudzić Boga o różne rzeczy. Naprawdę, On ma dla ciebie cierpliwość. On ma dla ciebie cierpliwość. Jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego córką, jesteś Jego synem. Możesz do Niego bez końca przychodzić z jakąś sprawą. Ale jednocześnie musisz mieć w swoim sercu ten obraz, że Bóg nie będzie zwlekał w twojej sprawie, ale jak będziesz do Niego przychodził, wytrwale i konsekwentnie weźmie cię w obronę. Doskonałą ilustracją, doskonałym przykładem tego, o czym mówię, jest historia, kiedy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym kościele, Herod postanowił niszczyć Kościół, prześladować Kościół, i aresztował apostoła Piotra, by go później postawić, zrobić proces sądowy, postawić go przed sądem i skazać, i go ściąć. I ta historia jest opisana w 12 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich i możecie sobie tę historię przeczytać. Ja tylko chcę zauważyć werset 5, który mówi tak: strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Strzeżono Piotra w więzieniu, Kościół zaś trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Ja myślę, że Kościół, ten pierwotny, starożytny Kościół, mógł się powołać właśnie na tą przypowieść o tej wdowie. Pomyślał sobie, wcześniej Jakuba ścięto, może żeśmy coś zaniedbali, teraz będziemy się modlić dniem i nocą. Zobaczcie, kiedy Piotr został uwolniony przez anioła, przyszedł do nich w środku nocy i oni się co robili? Modlili, taka jest ta historia. Spotkali się na modlitwie we dnie i w nocy. I dowiadujemy się, że interwencja Boga była niezwykła, była cudowna, ponieważ posłał anioła, który w sposób absolutnie nienaturalny wyprowadził Piotra z więzienia, omijając straż, strażników, kolejne bramy, kolejne patrole, wyprowadził go poza miasto. Ale tutaj widzimy w tej historii Kościół, który się modlił nieustannie dniem i nocą. Kościół, który prosił: Boże, niech Piotr do nas wróci. Ojcze, niech Piotr wróci, dalej nam służy. Potrzebujemy Piotra. Potrzebujemy. Herod go aresztował, Herod chce go skazać, Herod chce go ściąć, ale my Piotra potrzebujemy. I Bóg odpowiedział, posyłając swojego anioła, który wyprowadził go z więzienia i uratował. Dokładnie jak w tej historii. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Czyż nie jak w tej historii? Dokładnie możemy powiedzieć, że tak jak w tej historii. Pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy się nawróciłem, narodziłem na nowo, Bóg przebaczył moje grzechy, później przyjąłem chrzest wiary, dałem się ochrzcić w wieku dorosłym w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. A później dowiedziałem się, że Bóg ma jeszcze dla mnie kolejne błogosławieństwo. I tym błogosławieństwem jest napełnienie mnie Duchem Świętym. I tak jak czytałem w Piśmie Świętym, rozumiałem, że jest to odrębne przeżycie od nawrócenia i chrztu wodnego, kolejne, trzecie przeżycie. I szukałem tego przeżycia i muszę wam powiedzieć, że strasznie nudziłem Boga. Byłem uciążliwy, bym powiedział wręcz, że narzucałem się, ponieważ praktycznie na każdym spotkaniu, na każdym nabożeństwie, no może nie na każdym, ale na wielu nabożeństwach, na wyjazdach młodzieżowych, taki byłem zdeterminowany, że o co się modlić, to ja o chrzest Duchem Świętym, o chrzest Duchem Świętym. I tak przez tydzień, tygodnie, miesiące, cały czas tylko o jedną sprawę się modliłem. To było w moim sercu. Można powiedzieć, naprzykrzałem się Bogu. Naprzykrzałem się Bogu. Ale w końcu przyszedł taki dzień, że już usiadłem tylko, powiedziałem: Panie Boże, napełnij mnie, ochrzcij mnie Duchem Świętym. Tylko tyle powiedziałem. I to był ten dzień. Dzisiaj patrzę na to z perspektywy wielu lat i myślę sobie, warto było. Warto było prosić Boga, warto było nudzić Boga, warto było wspominać, wracać do tego. Warto było tę modlitwę przynosić przed Boga. Ponieważ później, kiedy moje chrześcijaństwo poszło dalej, jak bardzo odczułem błogosławieństwo to, że mogę się modlić innymi językami, że Duch Święty we mnie jest, że Duch Święty w ten sposób we mnie pracuje. Jakie to było dla mnie błogosławieństwo. Wiecie, także chcę was zachęcić, tak jak zachęca nas ta przypowieść o tej wdowie, żebyśmy nie ustawali w naszych modlitwach, byli wytrwali, byli podobni do tej wdowy, a z drugiej strony mieli w swoim sercu obraz tego, że Bóg jest twoim Ojcem, że Bóg jest twoim kochającym Ojcem, że Bóg jest twoim Ojcem, który troszczy się o ciebie, że Bóg jest Ojcem, który nie będzie zwlekał w twojej sprawie, ale szybko weźmie cię w obronę, jeśli ty do Niego wołasz we dnie i w nocy. Przez tą przypowieść Bóg chce uzależnić w taki pozytywny sposób nasze życie od Jego osoby. To jest naprawdę piękne uzależnienie, jeżeli nasze życie jest uzależnione od Boga. Czyli inaczej nie zrobimy żadnego kroku, Nie podejmiemy żadnej decyzji, nie podejmujemy żadnych działań, jeśli wcześniej żeśmy z Bogiem o tym nie rozmawiali. To jest dobre uzależnienie czy złe uzależnienie? Dobre uzależnienie, kiedy człowiek jest tak uzależniony od Boga, że zawsze najpierw rozmawia o ważnych sprawach z Bogiem, a dopiero później podejmuje inicjatywę, później podejmuje działanie. Jeżeli mamy to poprzestawiane, to bardzo często twoja modlitwa będzie taka: ratuj, Panie Jezu. Ponieważ podejmujesz rzeczy, podejmujesz kroki, podejmujesz działania, później pojawiają się problemy, turbulencje, kłopoty i musisz teraz mówić: ratuj, Panie Jezu. Trzeba było wcześniej. I też to mówię do samego siebie, nikomu nic nie chcę wypominać, do samego siebie to mówię: Paweł, wcześniej rozmawiaj z Bogiem o tym, co jest przed tobą. Wcześniej z Nim o tym rozmawiaj. Pytaj Go o różne rzeczy. Usłysz, co On wkłada do twojego serca. Czy On ci mówi: poczekaj? Czy On ci mówi: może nie ta droga? Czy On mówi: go on, do przodu. To jest właśnie ta droga, którą ja tobie pokazuję. Bracia i siostry, tego nas naucza Biblia. Tego nas naucza Nowe Przymierze. Tego nas uczył Jezus, kiedy mówił o tym, że nasze życie ma być z Nim związane. Ale ktoś powie tak: no pięknie, pastorze, opowiadasz, pięknie nas zachęcasz do modlitwy, no ale przecież jest tyle trudnych spraw, na których nie ma odpowiedzi. Zgadza się. Jest wiele trudnych spraw, na których nie ma odpowiedzi. A co z chrześcijanami, którzy dzisiaj na świecie są prześladowani? Czyż oni się nie modlą, czyż nie wołają o ratunek, a wydawałoby się, że ten ratunek nie przychodzi? A co z ludźmi, którzy chorują, ciężko chorują, inni się za nich modlą, Kościół się za nich modli, nie widzimy tej odpowiedzi, może często widzimy zupełnie coś innego. No to jak to jest? Chcę wam powiedzieć tak, ta przypowieść nie jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Ta przypowieść nie odpowiada na wszystkie trudne pytania. Wiecie, żeby odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania, to trzeba byłoby zrozumieć Boga. Żeby odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania, należałoby całkowicie i kompletnie poznać Boga, ale przecież my nie jesteśmy w stanie całkowicie i kompletnie poznać Boga, dlatego nie będziemy w stanie nigdy odpowiedzieć w sposób zadowalający na wszystkie trudne pytania. Ja też nie potrafię odpowiedzieć na wiele trudnych pytań. Nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, ale to, co mogę wam dzisiaj powiedzieć, to, że to słowo zachęca mnie do tego, żebym się modlił we dnie i w nocy. Nie poznam wszystkich odpowiedzi, nie przedstawię wszystkich odpowiedzi, ale to słowo mnie zachęca, bo Bóg Ojciec jest w niebie i Bóg Ojciec o ileż bardziej troszczy się o moje życie, niż ja o życie mojego dziecka. Bo On jest dobry, a tu jest powiedziane, jeżeli wy jesteście źli i potraficie dawać dobre dary, o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wiem, że moje życie ma być z Bogiem związane. Że moje życie ma być z Nim złączone. Wiem, że tylko w ten sposób jestem w stanie przejść przez wszystkie problemy, turbulencje, doświadczenia, nie znając odpowiedzi na wszystko. Muszę się z tym pogodzić. Hiob, święty człowiek, on też nie znał odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale on wiedział, że jego Odkupiciel żyje. To wiedział i tego się trzymał. I za tym szedł w swoim życiu. Dokładnie o tym mówi ta przypowieść. Ona nam mówi o tym, żebyśmy we dnie i w nocy wołali. A jeżeli mamy pytania, na które nie ma odpowiedzi, musimy poczekać. Musimy poczekać do momentu, kiedy spotkamy się z naszym Ojcem w niebie i wtedy dostaniemy odpowiedź. Jeśli Bóg odpowiada szybko, tak jak chcę tutaj powiedzieć, tak jak mówię na podstawie tej przypowieści, to dlaczego też nasze doświadczenia są takie, że czasami musimy czekać? Mianowicie, kiedy popatrzymy na Pismo Święte, na Nowe Przymierze, to zauważymy taką pewną zasadę, że Bóg pewne rzeczy czyni w swoim czasie. Zauważmy, w Biblii występują dwa pojęcia czasu. Pierwsze to chronos. To jest czas ogólny, pora, okres. Odnosi się do ogólnego upływu czasu. Czas chronos płynie. Jest drugie pojęcie kairos, które określa czas właściwy, ustaloną porę, czas krytyczny, czas eschatologiczny, ten właściwy czas. My przynosimy Bogu modlitwy i chcielibyśmy mieć odpowiedź teraz, albo najlepiej na wczoraj. Bo nasza modlitwa już często jest spóźniona, ona na wczoraj już była odpowiedź nam potrzebna. A Boże Słowo nam mówi, że z jednej strony upływa czas, a z drugiej strony jest czas właściwy. Jest czas kairos, o którym mówi Bóg. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w 30 wersecie jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa, o żniwie, które jest obrazem powtórnego przyjścia Chrystusa. Tam jest powiedziane, że ono nastało we właściwym czasie, w czasie kairos. I teraz w 2 Piotra, 3 rozdziale, jeszcze przeczytam ten fragment, 2 Piotra, 3 rozdział, wersety od 3 do 9. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy, zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić, no i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. To jednak, kochani, miejcie na uwadze, u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Popatrzcie, tu jest drugi raz. Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Chrystus przyjdzie za ich pokolenia. My już żyjemy 20 wieków później i ciągle czekamy na Chrystusa. I możemy wysunąć taki wniosek, że Pan zwleka. 2000 lat to kawałek czasu, Pan zwleka. Ale Pismo Święte nam mówi, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Właśnie nasza perspektywa daje nam takie poczucie, że Bóg zwleka, ale to jest nasza perspektywa. To nie jest Boża perspektywa. Bóg nie zwleka. Tymczasem On po prostu ukazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął, przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Zilustruję to takim przykładem. Wyobraź sobie, że masz syna, który ma 11 lat. Albo miałeś syna, który miał 11 lat. Albo będziesz miał syna, który będzie miał 11 lat. I teraz ten syn przychodzi do ciebie i mówi tak: tato, tato, tatusiu, chcę samochód. Taki prawdziwy. Taki prawdziwy. No i ty masz problem, bo masz pieniądze. Jak nie masz pieniędzy, to nie masz problemu, ale masz pieniądze. I teraz tak. Jesteś ojcem, który kocha swojego syna. Bardzo go kocha. Czy mu kupisz samochód w wieku 11 lat? No, wydaje się to nierozsądne, żeby kupić, chociaż prośba jest prośbą, ale kupić synowi, który ma 11 lat, prawdziwy samochód, no brzmi to nierozsądnie. Więc odpowiesz tak, jeżeli jesteś podobny do mnie, to powiesz tak: synu, owszem, ale zdasz prawo jazdy, zrobisz prawo jazdy, pojeździsz starym gratem przez rok, a później ci kupię samochód. Tak? A później ci kupię samochód. Czyli nie mówię nie, ale mówię: W swoim czasie przyjdzie czas Kairos, dla ciebie przyjdzie czas Kairos na samochód. Gdy masz 11 lat, to nie jest czas na samochód. Zabijesz się ty, zabijesz jeszcze kogoś. Tak? To nie jest dobry czas. Jest czas właściwy, jest czas Kairos. Jest czas, kiedy Bóg chce odpowiedzieć na twoją modlitwę. Twoja prośba może być dobra. Twoja prośba może być właściwa. Twoja prośba może być Boża. Ale musi nastąpić właściwy czas na spełnienie tej prośby. I to jest różnica, że Bóg zwleka, a Bóg czyni rzeczy w swoim czasie. To jest różnica. Bo czym jest zwlekanie? Co to znaczy, że zwlekam? Zwlekam to znaczy, że mi się nie chce. Zgadza się czy nie? Nie chce mi się. Zwlekam. Mam coś do zrobienia, coś ważnego, ale mi się nie chce, więc co robię? Zwlekam. Albo kiedy zwlekam? Zwlekam wtedy, kiedy uważam, że ta sprawa jest nieważna. Ona jest nieważna, więc co robię? Odkładam ją, zwlekam. A jeżeli jest to osoba, to zwlekam, jeżeli uważam, że ta osoba jest nieważna. Bo gdyby to był ktoś ważny, ktoś zacny, ktoś taki wyjątkowy, ktoś, na kim mi bardzo zależy, to bym nie zwlekał. Ale zwlekam wtedy, kiedy patrzę na osobę i ona mi się wydaje, że ona może poczekać. To jest taka wdowa, która może poczekać. Wiecie, i Bóg właśnie nie jest taki. Bóg nie zwleka, ponieważ ty jesteś dla Niego ważny. Ponieważ jako dziecko, jako syn i córka jesteś dla Niego ważny. Dlatego On nie zwleka w twojej sprawie. Jedynie co, to czeka na czas Kairos. Na właściwy czas w twoim życiu. I podsumowując, ta cała przypowieść o wdowie i o sędzim ma nas zachęcić do tego, żebyśmy w naszym życiu chcieli przychodzić do Ojca w niebie. Żebyśmy w dniem i nocą, mówiąc wprost, byli na molni. Ponieważ Bóg jest twoim Ojcem i On w swoim czasie, w czasie Kairos, chce odpowiedzieć na twoją modlitwę. A jeżeli twoja modlitwa jest całkowicie chybiona, to odbierzesz to od Boga, żebyś zmienił swoją modlitwę. Ja musiałem nieraz zmienić swoją modlitwę. O coś dobijałem się, o coś walczyłem, o coś wołałem, a w końcu, jeżeli wołałem, to Bóg do mnie mówił. Mówił: Paweł, nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą. Przesteruj swój sposób myślenia. Źle myślisz. To nie jest dobry sposób myślenia. I wtedy Bóg ma możliwość mówienia do nas. Jeśli my przychodzimy do Niego, Bóg ma możliwość mówienia do nas. On będzie do ciebie mówił. Moje podsumowanie jest takie. Przychodź do Ojca. On czeka na ciebie. On chce słyszeć twój głos. On chce słyszeć twoją prośbę. On chce po raz 10, 20, nawet 100 raz słyszeć twoją prośbę. On chce Jemu słyszeć. Bo przychodzi właściwy czas, kiedy Bóg na twoją prośbę odpowie. A jeśli ona jest zła, to będzie miał szansę, okazję przemówić do ciebie. Żebyś tę prośbę przesterował, przekierował, troszeczkę inaczej na nią spojrzał, inaczej ją sformułował. Bóg jest tym, który chce odpowiedzieć na twoją modlitwę. Zapraszam cię do modlitwy. Powstań, porozmawiaj z Bogiem.